Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Polpharma Biologics z certyfikacją amerykańskiej FDA na jeden z leków stosowanych w okulistyce. Jaka była droga do tego sukcesu, co on oznacza dla polskiej firmy? Jaka rola Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w tym sukcesie? Jakie wyzwania przed polską biotechnologią i skąd brać specjalistów? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a w studiu goście Piotr Korycki, prezes Polpharma Biologics i Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zaczynamy, panowie. Sukces pomorskiej Polpharmy Biologics, wyprodukowany przez nią lek biologiczny, otrzymał certyfikat Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków. Medykament właśnie trafił do amerykańskich pacjentów. Jest przeznaczony do leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej i innych poważnych chorób oka. Prace nad tym lekiem trwały u nas tutaj w Gdańsku, w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w laboratorium, któremu musiało być dostosowane do wyśrubowanych wymogów Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków. Gdańskie Centrum Rozwoju Produkcji Polpharma Biologics jest pierwszym w historii Polski ośrodkiem, który otrzymał zgodę Amerykanów na produkcję leku biologicznego. To może na początek do pana prezesa Piotra Koryckiego pytanie, co to takiego lek biologiczny i jaka była właściwie droga do tego sukcesu, bo jeśli jesteście państwo jedyną, pierwszą polską firmą, która odniosła taki sukces, samo pozwolenie jest już działalności sprzedaży leku na amerykańskim rynku ogromnym sukcesem. To jak do tego doszło i co to takiego te leki biologiczne?
Dzień dobry, witam jeszcze raz. Droga do tego sukcesu była bardzo długa i nieznana. To, co było znane, to był cel, do którego musimy dotrzeć, czyli wytworzenie tego leku i uzyskanie certyfikacji amerykańskiej, europejskiej, bo również mamy certyfikację unijną i certyfikację z Wielkiej Brytanii, wszystkie trzy. Lek jest dostępny już też dla pacjentów na wszystkich z tych trzech rynków. Droga była bardzo długa. Rozwój takiego leku zajmuje od 10 do 12 lat. Co to są leki biologiczne? Zapytała pani. Są to leki wytwarzane na bazie żywych komórek ssaczych, bakterii. Wytwarzają one białka, przeciwciała monoklonalne, które są wykorzystywane w leczeniu wielu chorób tej wysiękowej degeneracji plamki żółtej, stwardnienia rozsianego, chorób autoimmunologicznych.
Wejdę, panie prezesie, w słowo. Taki lek biologiczny oznacza, że on jest lepiej przyswajalny przez ludzki organizm niż lek taki chemicznie, sztuczny, w inny sposób.
On bardziej precyzyjnie dotyka choroby i ma mniej skutków ubocznych niż przeciętnie mają leki chemiczne, nazywane tak zwane chemia przy leczeniu na przykład onkologicznym. Ale ta droga, no ona zaczęła się ponad 10 lat temu, 12 lat temu, kiedy właściciel Polpharmy, pan Jerzy Starak, śledząc trendy w medycynie, w farmacji na świecie, uznał, że chce podjąć ryzyko i zbudować w Polsce pierwszą dużą z prawdziwego zdarzenia firmę biotechnologiczną, która skupi się na lekach biopodobnych. Jego wcześniej doradcy odciągali go od tego pomysłu. Jurek, nie znasz się na tym, jest to bardzo długi proces, bardzo ryzykowny. Polska nie jest znana jako miejsce powstawania takich leków. Nie ma tu specjalistów, jednak jego determinacja doprowadziła do tego, że po tym, jak już ta decyzja zapadła, zaczęliśmy szukać lokalizacji i wtedy nawiązaliśmy rozmowy z zarządem Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Doszło do podpisania umowy, wynajęliśmy częściowo dwa budynki i zaczęliśmy budować pierwsze linie produkcyjne. Żeby to zrobić, drugim największym wyzwaniem ludzie. Tak jak powiedziałem wcześniej, w Polsce ekspertów z doświadczeniem już sukcesem w tworzeniu takich leków nie było, więc skazani byliśmy na ściąganie de facto z całego świata ekspertów, bo od Korei po Stany Zjednoczone, których musieliśmy zachęcić do przyjazdu do Gdańska i udało nam się to. Część mieszkała tu na stałe, część dojeżdżała z Warszawy, część przelatywała wtorek, czwartek. Udało nam się również ściągnąć do tej pory 50 polskich ekspertów, którzy na jakimś etapie swojej kariery wyjechali za granicę, nie mając tutaj możliwości realizacji swoich pasji i rozwijania się jako naukowcy, wrócili do nas. Na pokładzie mamy już tych osób, tak jak powiedziałem, około 50 i ze Stanów i z Unii, głównie z Anglii tak naprawdę, z Irlandii. I tym zespołem, który w Gdańsku liczy 500 osób, drugie 500 mamy już w Warszawie, bo mamy drugi też od 4 lat, drugi ośrodek, też skupiony na tych samych lekach. Udało nam się wspólnie tutaj ze strefą, z zarządem strefy, doprowadzić do tego, że w marcu tego roku przeszliśmy z sukcesem pierwszy tego typu audyt w Polsce, trwający 2 tygodnie, 3 inspektorów z FDA, sprawdzało nasze procesy, naszą jakość, no, prześwietliło nas z każdej możliwej perspektywy, jeżeli chodzi o lokalizację, o procesy, o wytwarzanie, o miejsce wytwarzania tego leku. I otrzymaliśmy długo oczekiwany certyfikat, właśnie dopuszczający ranibizumab, bo tak się nazywa ta substancja, na rynek amerykański. Wkrótce potem przyszła zgoda europejska, brytyjska chyba była chwilę wcześniej, więc od pomysłu, rozwoju do pełnej komercjalizacji w ciągu tylko, śmieję się, 12 lat.
No to tak, wydawałoby się zwykłemu Kowalskiemu, że to jest potwornie długo, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że no, jest to nowy lek, zupełnie inaczej działający niż te znane do tej pory i jeszcze jest w tej chwili w Stanach i z pozwoleniem nie tylko, bo także i na Europę, to fantastycznie. O Polskę zapytam za moment. Pytanie do pana prezesa Sztandery. Rola Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bo tutaj z tego, co też i wyczytałam i co, o czym też rozmawialiśmy wcześniej przed wejściem do studia, nie było łatwo spełnić wyśrubowanych oczekiwań, standardów co do laboratoriów, tego, co sobie życzy FDA, a państwo musieliście sprostać temu zadaniu. To chyba też nie było proste.
No było to duże wyzwanie. Polpharma Biologic jest na pewno jednym z najbardziej wymagających naszych najemców właśnie ze względu na te wszystkie reżimy technologiczne.
No to teraz
a nie jest jedynym najemcą w tych
łatwiej
obiektach. FDA sprawdzało nie tylko te powierzchnie, w których jest prowadzona produkcja, ale całe nasze obiekty, no bo w końcu część przynajmniej systemów wentylacyjnych jest połączona w budynku, inne instalacje są połączone. W związku z tym musieliśmy no, sporo się napracować, żeby zapewnić odpowiedni standard we wszystkich naszych obiektach, a nie jest to takie proste, szczególnie jeżeli chodzi o systemy wentylacyjne, utrzymanie wilgotności, temperatury, innych parametrów w budynku, a także no, ze względu na te reżimy technologiczne muszą być bardzo krótkie czasy reakcji w wypadku powstania jakichkolwiek usterek, nawet najmniejszych.
No to mają teraz państwo wprawę, jeżeli będzie kolejny tak wymagający najemca, to już pierwsze koty za płoty, można byłoby powiedzieć, już wiecie, z czym się mierzyć.
Tak, szczególnie, że tutaj wypracowaliśmy sobie bardzo fajny model współpracy, takiej opartej na partnerstwie, na zrozumieniu tych procesów technologicznych, tych wszystkich wymagań, które trzeba spełnić, bo naprawdę jest to no, technologia na poziomie kosmicznym.
No to w takim razie mamy kosmiczny lek i technologię kosmiczną, to kiedy polscy pacjenci będą mogli z tego wszystkiego skorzystać? I jak to też wpłynie na wszystkich pacjentów z tą chorobą, którą ten lek powstrzymuje albo leczy?
Tak, to może powiem 2 słowa. O co chodzi z tymi lekami biopodobnymi? Leki biopodobne mają na celu poszerzyć dostępność do danej substancji czynnej dla większego grona pacjentów. W danym momencie na rynku dostępne są leki zarejestrowane, chronione patentem. W momencie, kiedy ta ochrona się kończy, pojawiają się leki podobne, bo w przypadku leków biologicznych nie można mówić tak jak w przypadku leków chemicznych. To jest lek identyczny, lek drugiej generacji. To jest lek, który ma bardzo podobne, praktycznie takie samo działanie, ale że hodowany jest na żywych organizmach, no nie może być identyczny. Powoduje to do obniżenia, dochodzi do obniżenia ceny. Czyli pojawia się drugi, trzeci podobny lek, ceny na rynku się obniżają. I lokalne agendy odpowiadające za refundację w poszczególnych krajach po prostu otrzymują ten lek taniej niż do tej pory go miały, przez co mogą sfinansować go większemu gronu pacjentów, którzy tego potrzebują. To jest decyzja Ministerstwa Zdrowia, NFZ-u, ich suwerenna decyzja, w którym momencie, w jakich ilościach będzie to refundowane. Nie chciałbym tu wchodzić w te rozmowy. Na pewno kierunkowo i kierunek jest jeden. Będzie taniej i więcej z każdym tego typu lekiem na rynku.
No i my też jako dziennikarze mamy nadzieję, zresztą zawsze o tym powtarzamy, że jeśli możemy wspierać polskie produkty, zwłaszcza tak bardzo innowacyjne, a chcemy wejść na wyższy poziom rozwoju gospodarczego, to trzeba po prostu to robić i jeśli możemy poinformować, że taka perełka powstała u nas, to po prostu to robimy i informujemy. I miejmy nadzieję, że do wielu osób ta informacja dzięki temu też dotrze. Rozmawialiśmy przy okazji o specjalistach. Pan prezes Korycki wspominał, że musieliście ściągać specjalistów praktycznie z całego świata. A patrząc na to, co oferują też polskie uczelnie, trójmiejskie uczelnie, tutaj też są, biotechnologia jest dosyć rozwinięta na naszych uczelniach. Jak państwo zapatrujecie się właśnie na rybek stamtąd, na ile jest w stanie wspomóc waszą działalność i dać dobrych pracowników?
To, że około 10-11 lat temu zapadła decyzja, że chcemy działać z Gdańska, wiązało się z tym, że widzieliśmy tutaj potencjalnych pracowników, absolwentów GUMED-u czy Uniwersytetu Gdańskiego. Kierunki biotechnologiczne są bardzo silne tutaj na Pomorzu i to już chyba od połowy lat 90., tak jak kiedyś sprawdzałem. Więc absolutnie mamy dostęp do absolwentów z tych obu uczelni. Co więcej, sami trochę kształtujemy ten kierunek kształcenia wyższego. Prowadzimy własny przedmiot na międzyuczelnianym wydziale biotechnologii, który działa między Uniwersytetem Gdańskim a GUMED-em. W przyszłym roku uruchamiamy taki przekrojowy program leki biologiczne jako substancje, no jako leki w ogóle, substancje czynne, od developmentu po produkcję. Bardzo przekrojowy dla studentów, których to interesuje, którzy na ten przedmiot będą uczęszczali. To jest pierwsze źródło przyszłych pracowników, którzy trafiają do nas, kontynuują karierę naukową, piszą doktoraty. 10% naszej kadry to są osoby z tytułem doktora. Mogą pracować u nas w zespołach ze specjalistami z całego świata, bo łącznie nasza firma ma 1000 osób, tak jak powiedziałem, mniej więcej po 500 w uproszczeniu mówiąc. Wśród tego mamy prawie 100 specjalistów z zagranicy i absolwenci, czyli młodzi doktoranci, czy osoby też, które ściągamy z innych firm biotechnologicznych do nas, bo migracja jest do nas. Czasami zdarzy się, że ktoś odejdzie, ale rzadsze. Mają szansę, jak to się mówi, on the job, w pracy, w praktyce, poszerzać swoją wiedzę, rozwijać się i być coraz atrakcyjniejszym pracownikiem dla nas, ale również dla rynku, który poczuwamy się trochę, budujemy. Jesteśmy poniekąd ambasadorem, mając tą skalę i te sukcesy pierwsze. Też wspomnę, że opublikowaliśmy komunikaty prasowe, złożyliśmy wnioski w FDA i w EMA, czyli w odpowiedniku unijnym FDA, o przyjęcie drugiego leku, natalizumabu, i to jest lek na stwardnienie rozsiane. Oczekujemy, że w przyszłym roku odbędzie się druga wizyta FDA u nas, audyt, który mam nadzieję wspólnie ze strefą przejdziemy skutecznie.
Ja mam nadzieję, że obu panów będziemy gościć tutaj przy okazji drugiego sukcesu.
Czekamy z niecierpliwością.
To jeszcze pytanie teraz do pana prezesa Sztandery. Skoro mówimy o kadrach, strefa, ogromne tereny, wiele branż i poszukiwania wielu bardzo wyspecjalizowanych fachowców. To jak tutaj teraz w tych innych branżach to pozyskiwanie fachowców na Pomorzu wygląda? Brakuje ich, nie brakuje? Czy Ukraina troszkę też pomaga?
No jeżeli chodzi o takich naprawdę specjalistów z wysokiej półki, to na pewno ich brakuje. Oczywiście Trójmiasto ma swoje przewagi, bo ma bardzo dobre uczelnie na bardzo wysokim poziomie i kształci fachowców, ale właśnie są takie branże chociażby jak biotechnologia, gdzie tych specjalistów nie kształciło się wcześniej. nie mieli przede wszystkim gdzie zdobywać doświadczenia zawodowego, bo to jest chyba najważniejsze. Czy chociażby Norwolt i elektromobilność, gdzie specjalnie dla Norwoltu Politechnika Gdańska otwiera nowe kierunki, czy Intel, tak? Więc no, jest sporo takich branż, gdzie tych specjalistów brakuje, ale oprócz specjalistów no, brakuje przede wszystkim zaplecza dla tych ekspatów, których się ściąga po to, żeby te biznesy rozpoczynać i korzystać z ich doświadczenia. Przede wszystkim brakuje szkół anglojęzycznych i to podstawowych, jak i średnich. I na to bardzo ci ekspaci, których próbuje się ściągnąć, tutaj narzekają często, przyjeżdżają tutaj sami, a nie z rodzinami właśnie z tego względu, że tego zaplecza szkolnego angielskiego brakuje.
No i tutaj jest bardzo dobry pomysł na świetnie prosperujący biznes, proszę państwa. Proszę stworzyć szkoły anglojęzyczne. No podstawówek kilka pewnie tam mamy, ale na pewno brakuje szkół średnich z językiem angielskim dla tych wszystkich fachowców, dla ich rodzin, którzy z głębokiego świata do nas przyjeżdżają, chcą się dzielić tutaj wiedzą, więc my pomóżmy wykształcić ich dzieci. Kto wie, może to jest naprawdę dobry pomysł na biznes, podpowiadamy, a nuż okaże się, że ktoś z państwa zechce taką szkołę otworzyć. To jeszcze porozmawiajmy troszkę o startupach, bo powstał raport o stanie polskich startupów, z którego wynika, no, że startupy nie mają łatwo. No nie jest to odkrycie Ameryki, bo w tej chwili żadna firma nie ma łatwo, biorąc pod uwagę i każda firma, która wchodzi na rynek, się otwiera, a niekoniecznie jest startupem. Mieliśmy pandemię, jest wojna w Ukrainie, skutki pandemii do tej pory odczuwamy wszyscy. Jakie będą skutki wojny, tego nie wie nikt. Wszyscy byśmy chcieli, żeby się zakończyła, ale jak rzeczywiście radzą sobie startupy dzisiaj w tej obecnej sytuacji i czy mimo wszystko warto jest otwierać takie firmy, robić wspólne interesy? Wiem, że państwo też inwestują wspólnie w wspólny startup.
Faktycznie mamy kilka takich programów akceleracyjnych dla startupów. Jeden z tych programów jest realizowany z Polfarmą Biologics w ramach takiego wydarzenia, które się nazywa Biotech Daily. Jest to wydarzenie z zakresu life science, gdzie my jako strefa zapewniamy całą stronę organizacyjną, natomiast Polfarma Biologics stronę merytoryczną, stworzenie wyzwań do rozwiązania przez startupy. My do tych startupów docieramy. Są dwie kategorie, profesjonaliści i entuzjaści. Właśnie niedawno, kilkanaście dni temu, zakończyliśmy taki program wyboru tych startupów. Wybranych zostały po 3 startupy z każdej z tych kategorii i dalej będą mogły się rozwijać przy wsparciu merytorycznym Polfarmy Biologics i przy naszym wsparciu organizacyjnym. I naprawdę są to bardzo ciekawe projekty. Widać, że młodzi ludzie mają głowy pełne pomysłów, bo to są rozwiązania od aplikacji na telefon, która ma wymuszać korektę postawy, czyli łączy zabawę z dbaniem o zdrowie, ale są też takie startupy, które na przykład stworzyły mobilne systemy monitorowania zanieczyszczeń wody na takich specjalnych pływających bojkach, co no, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o Trójmiasto, takie wczesne wykrywanie skażeń wód, jak pokazała chociażby sytuacja na Odrze jest bardzo, bardzo ważna i fajnie, że pojawiają się młodzi ludzie z takimi fajnymi pomysłami i trzeba im pomagać. Oczywiście jakieś spowolnienie gospodarcze, to trudniej jest pozyskać finansowanie na rozwijanie startupów, ale jak się ma taki pomysł, który właśnie jest z zakresu life science i ten pomysł jest dobry, to tutaj właśnie dzięki uprzejmości i współpracy z Polfarmą jesteśmy w stanie takie startupy wspierać.
Z punktu widzenia Polfarmy Biologics jest potencjał w startupach, w młodych ludziach, z tego co państwo obserwują w całym kraju?
Polfarma Biologics stoi młodymi ludźmi. To jest bardzo młody zespół. W naturalny sposób, bo po prostu tą branżę tworzymy, więc ja jestem, absolutnie podpisuję się dwoma rękami. Tak, jest potencjał w młodych ludziach i w tych naukowcach, i w tych startuperach, przedsiębiorcach, którzy teraz zmagają się z tymi wyzwaniami, o których pan prezes mówił, dostępność do kapitału, wysokie stopy procentowe, no niestety wojna za naszą granicą, która też niektóre osoby może nie zniechęca, ale utrudnia tutaj przyjazd do Polski. Więc jeżeli my możemy od strony merytorycznej, od strony wiedzy, know-howu naszych ekspertów wspomóc proces oceny tych pomysłów i popilotowania ich trochę, to bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że niektóre z nich przełożą się na realnie działające rozwiązania, aplikacje, produkty, czy w modelu B2B, czy B2C, bo to są różne pomysły i no wiemy, że no niestety w tym świecie tak to działa, że większość startupów nie wychodzi, ale te, które wychodzą, potrafią czasami zrewolucjonizować świat i zmienić branże całe.
A sytuacja, w której się dzisiaj znajdujemy, właśnie ta popandemiczna, chociaż też trudno powiedzieć, że jest popandemiczna, bo zachorowania dalej się, ich liczba jest coraz większa na całym świecie. A z drugiej strony nie wiadomo, co się będzie działo, w którym kierunku pójdzie wojna. Czy ta sytuacja jest bardziej przeszkodą, czy może sposobnością do tego, żeby jednak w coś ciekawego zainwestować, bo może w tych trudnych sytuacjach rodzą się całkiem interesujące pomysły.
No zawsze to jest taka trochę sytuacja niepewności, która powoduje, że bardziej ostrożnie podejmuje się decyzje inwestycyjne. Natomiast, no tak jak stara prawda głosi, spowolnienie gospodarcze to jest najlepszy czas na inwestycje i widzimy to doskonale, szczególnie wśród małych polskich rodzinnych i średnich przedsiębiorstw. Duże faktycznie się trochę wstrzymują, natomiast małe i średnie firmy jak najbardziej inwestują. W tym roku wydamy około 70 decyzji. Jest to troszkę mniej niż w zeszłym roku, no ale mam nadzieję, że dobijemy do 2,5 miliarda zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych. W związku z tym nie jest to mało i widać, że są firmy, które rozumieją i chcą inwestować, chcą się przygotować na ten czas, który po spowolnieniu przyjdzie.
I kończymy niestety tutaj, ponieważ czas nam dobiegł końca. Bardzo serdecznie panom i państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Piotr Korycki, prezes Polpharma Biologics, Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo i oby więcej pozytywnych informacji w naszym życiu gospodarczym i nie tylko. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję, do widzenia.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska. Dostawca materiałów hutniczych. metalpoland.com. We wtorek w Radiu